Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Taka trochę nietypowych okolicznościach, ale chwała Bogu, że możemy słuchać kazań, możemy słuchać Słowa Bożego, możemy się budować, możemy odbierać Boga błogosławieństwa, bo co by się nie działo na świecie, Boga nikt nie może zablokować, Boże, nikt nie może, Boga nikt nic nie może zatrzymać. Jak Bóg powie słowo, Bóg zacznie błogosławić, Bóg otworzy swoje błogosławieństwo, otworzy swoje usta, aby wypowiedzieć swoje słowo, które zmienia nasze życie. Nic nie jest w stanie mu przeszkodzić, nic nie jest w stanie, czy to na ziemi, czy na niebie, czy pod ziemią, czy nawet w świecie duchowym, nic nie jest w stanie go powstrzymać. Taki jest nasz wspaniały Bóg. Dziś, zanim będziemy słuchać słowa Pańskiego, oczywiście, jak to mamy w zwyczaju, będziemy się do Niego modlić, będziemy Go błogosławić, będziemy prosić Go, aby On pobłogosławił nas i zesłał nam swoje namaszczenie do słuchania Słowa Pańskiego, do rozumienia Go, a też dał nam moc i siły, aby te słowo, które słyszymy, abyśmy mogli je wdrożyć, abyśmy mogli je zastosować w swoim życiu i przez to być błogosławionymi, przez to sprawić, aby nasze życie było życiem pełnym sukcesu i życiem skutecznym, tak jak to Bóg zaplanował. Skłońmy teraz głowę i módlmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie nasz i Boże, chcemy Cię powitać na tym miejscu. Chociaż tak nietypowo, chociaż tutaj tylko w kilka osób jesteśmy, a nie pełny Kościół, jak to zawsze jest. Ale to jest tylko chwilowe, Panie, to jest tylko chwilowe i dałeś nam wspaniałe narzędzia, że możemy takie kazanie nagrać, to możemy takie kazanie rozesłać przez łącza internetowe. I kto tylko chce, może słuchać Twojego słowa, Panie, może się tym słowem budować. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją moc, za Twoje błogosławieństwo, za Twoje miłosierdzie, za to, że możemy ponownie słuchać Twojego słowa i możemy się budować, możemy odbierać od Ciebie Twoje błogosławieństwo, Twoje wskazówki na nasze życie, Panie, odbierać moc Twojego Ducha Świętego, uczyć się tej mądrości, jak powiedział Salomon w Przypowieściach, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie, ale też chcemy Cię prosić, abyś pobłogosławił, abyś rozgonił tą epidemię, abyś Ty ustawił ten czas po swojemu, aby ten Kościół był znów pełen ludzi uśmiechniętych, pełen ludzi wyczekujących na Twoje słowo, ludzi, których, za którymi tęsknimy, których kochamy, którzy są nami braćmi i siostrami, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zapanowałeś, aby tak ustawić tą sytuację, aby to wszystko przeminęło, co jest nie tak, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie, że Ty rozgonisz tę epidemię, Ty sprawisz, że ludzie zaczną pracować, ludzie zaczną zdobywać dobra, Panie, aby błogosławić, Panie, innych. Dziękujemy Ci, Boże, ludzie zaczną normalnie funkcjonować, ludzie zaczną zarabiać na życie, ludzie zaczną po prostu funkcjonować w ten sposób, jak to było dotychczas. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na słowo, dla mówiącego i dla wszystkich słuchających. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym, abyśmy rozważyli dzisiaj fragment Słowa Bożego zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdział 27, od pierwszego wiersza do wiersza 41. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 27, od pierwszego wiersza do wiersza 41. A gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, tak że nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego: synu mój. A on odpowiedział: oto ja. I rzekł: oto się zestarzałem i nie znam dnia swojej śmierci. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę. I przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię. I przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka zaś słyszała, gdy Izaak mówił to do Ezawa, syna swego, i wyszedł Ezaw w pole, aby upolować zwierzynę, i przyniósł ją. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc: oto słyszałam ojca twego tak mówiącego do Ezawa, brata swego. Przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co ci każę. Idź do trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląt. Ja zaś przyrządzę z nich dla ojca twego smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyje ją, a gdy cię pobłogosławił, aby cię pobłogosławił przed swoją śmiercią. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki, matki swej, przecież Ezaw, brat mój, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Rzekła do niego matka, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój. Tylko usłuchaj głosu mego, idź i przynieś mi. Wtedy poszedł, wziął i przyniósł matce, a matka jego przyrządziła smaczną potrawę, którą lubił jego ojciec. Potem wzięła Rebeka szatę Ezawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w niej Jakuba, młodszego syna swego. A skórkami koźlęcymi okryła jego ręce i jego gładką szyję. Potem dała w ręce Jakuba, syna swego, smaczną potrawę i chleb, który przygotowała. A on, wszedłszy do ojca swego, rzekł, ojcze mój, ten zaś odpowiedział, otom ja, ale kto ty jesteś, synu mój? Wtedy Jakub rzekł do ojca swego, jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś. Wstań, proszę, siądź i jedz z łowów moich, aby pobłogosławiła mi dusza twoja. A Izaak rzekł do syna swego, jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój. On zaś odpowiedział, Pan Bóg twój sprawił, że mi się powiodło. Na to rzekł Izaak do Jakuba, zbliż się, proszę, abym się ciebie dotknął, synu mój. Czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Zbliżył się wtedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go i rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego było owłosione, jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go i rzekł, to ty jesteś syn mój Ezaw? A on odpowiedział, jestem. Na to rzekł, podaj mi, bym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Wtedy mu podał, a on jadł. Przyniósł mu też wina, a on pił. I rzekł do niego ojciec jego Izaak, zbliż się proszę i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się przeto i pocałował go, a gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc, oto woń syna mego, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niech ci służą ludy, niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty. A kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. A gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, ojca swego, wrócił Ezaw, brat jego z łowów. On również przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do ojca, niech wstanie ojciec mój i niech je z łowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak, ojciec jego, kto ty jesteś? A on powiedział, jam jest syn twój pierworodny, twój Ezaw. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, któż to więc był ten, co upolował zwierzęta i przyniósł mi? I ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł potajemnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł bowiem mnie już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa, oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego, oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, a gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go błogosławił ojciec. Taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba. Widzimy cały ten fragment. Taka dramatyczna historia w tej rodzinie się działa. później będziemy wyjaśniać, bo ona nie zdarzyła się bez przyczyny. W tym momencie Izaak miał 137 lat i wzrok jego bardzo się pogorszył i sądził, że niedługo umrze. Być może dlatego, że jego brat Izmael umarł w tym właśnie wieku. Ale Izaak żył jeszcze ponad 43 lata. Ale pewnie spodziewając się swojej śmierci, chciał pobłogosławić swego najstarszego syna Ezawa, jak to zawsze czynili ojcowie rodu, ale wiedział wcześniej Izaak, że było błogosławieństwo, było proroctwo powiedziane przez Pana do Rebeki odnośnie ich synów, zanim jeszcze oni się urodzili, i proroctwo brzmiało zupełnie inaczej niż to, co Izaak chciał zrobić. Izaak chciał pobłogosławić Ezawa, pomimo to, że Bóg powiedział, że to Jakub odbierze błogosławieństwo. Czytamy w 1 Mojżeszowej 25 rozdziale od 21 do 23. W 1 Mojżeszowej 25 rozdział od wiersza 21 do 23 czytamy: Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, Rebekę, bo była niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. I to było proroctwo do Rebeki i te proroctwo słyszał też Izaak. No i jak wierzymy, postąpili tak Maria, Matka Jezusa, kiedy słyszała Boże Słowo, umieszczała to Boże Słowo w swoim sercu. I jak wierzymy, tak powinny robić Izaak i tak powinna robić Rebeka. Bo w łonie Rebeki były bliźnięta i urodził się Ezaw i urodził się Jakub. Chociaż do siebie byli zupełnie niepodobni, ale Bóg chciał pobłogosławić Jakuba. I jak mówił Ezaw, że stracił Ezaw pierworodztwo na korzyść Jakuba i teraz stracił błogosławieństwo też na korzyść Jakuba. Ktoś powie: no to wina Jakuba, on to wymusił, on to przez oszustwo pozyskał te wspaniałe błogosławieństwa. Ale zauważmy jedną rzecz. Kiedy ktoś, ojciec rodziny, chce pobłogosławić jedno z swoich dzieci, czy obydwoje swoich dzieci, jest to czas świąteczny. Powinien być to czas świąteczny w całej rodzinie. To powinno być uroczystość, to powinno być jakieś przygotowania, jakieś odświętne szaty, może jakaś taka wspaniała uczta. I kiedy ojciec chce pobłogosławić swoje dzieci, czy swojego syna pierworodnego, czy chce posłać błogosławieństwo na swoje potomstwo. A tu widzimy, Izaak wzywa swego syna Ezawa cichutku, nawet Rebeka o tym nie wie, dopiero gdy ona się wsłyszała, posłuchała rozmowę, że Izaak wzywa Ezawa i chce go pobłogosławić. Czytamy, że Izaak dobrze wiedział, że Jakub powinien być nosicielem obietnicy błogosławieństwa, wiedział, że starszy będzie służył młodszemu, a wszystko jedno postanowi pobłogosławić starszego. Widzimy, widocznie lubił dziczyznę, lubił sobie podjeść, że zapomniał o słowach woli Bożej. Ale jak Izaak ma wykonać swój plan? Otwarcie i jawnie tego nie może zrobić, bo on wie, że Rebeka może wyskoczyć i powiedzieć: słuchaj, błogosławieństwo Boże miało być na Jakuba. Bóg powiedział, Bóg posłał słowo. Dlaczego występujesz wbrew Bożemu Słowu? Izaak dokonuje tego, chce dokonać tego błogosławieństwa, chce pobłogosławić Ezawa za zamkniętymi drzwiami, w głębokiej tajemnicy. Pewnie chciał przytłumić swoje sumienie. A co na to Rebeka? Jeśli Izaak postanawia sprawę z Ezawem w tajemnicy załatwić, to Rebeka też umiała postępować w ukryciu. Ona zauważyła, że Izaak chce coś szczególnego powiedzieć Ezawowi i posłuchała tę rozmowę. Zauważmy, jakie to smutne, kiedy mąż ma tajemnicę przed swoją żoną, a żona ma tajemnicę przed swoim mężem i jedno podsłuchuje drugie. Coś jest nie tak z tym małżeństwem. Kiedy Rebeka usłyszała wszystko, co Izaak mówił Ezawowi, co ma teraz zrobić, Pomyślała, Bóg postanowił, że Jakub będzie nosicielem błogosławieństwa, a Izaak chce uczynić błogosławionym Ezawa. Jakie niebezpieczeństwo. Jeśli ona nie zablokuje tego planu Izaaka, to Bóg nie pobłogosławi Jakuba. Jeśli ona nie popsuje planu Izaaka, to Boże Słowo i Jego wola nie spełnią się, a Ezaw otrzyma błogosławieństwo przeznaczone przez Boga Jakubowi. Czyli wychodzi na to, że Rebeka próbuje ratować Boga, bo Bóg jest w tarapatach. Bóg nie może pobłogosławić Jakuba, no nie ma takiej siły, po prostu zostanie błogosławiony Ezaw. Co tu zrobić? Bóg jest tak, według Rebeki, tak bezsilny, że no tak okoliczności się układają, że nie ma takiej szansy, żeby błogosławieństwo spłynęło na Jakuba. Chociaż zauważmy, że kiedy Rebeka mówi do Jakuba, aby ugotował tą zaniósł zwierzynę dla swego ojca, ugotowaną zwierzynę, i aby ojciec jadł, i ojciec wziął go za Ezawa, zauważmy, że Jakub nie mówi: Matko, ja nie mogę grzeć przeciwko ojcu. Bardzo zły uczynek, nie mogę tego zrobić. Jakub nic takiego nie mówi. Jakub nie boi się, że grzeszy przeciwko ojcu, przeciwko Bogu, tylko boi się jednego, że ojciec go rozpozna. Że ojciec go rozpozna. Czyli tu świadczy też o jaki charakter miał Jakub. Jakub nie bał się oszukać ojca, bo wcześniej oszukał Ezawa, ale bał się, że ojciec go zobaczy i wtedy straci błogosławieństwo, zostanie przeklęty. I zauważmy, kiedy Rebeka usłyszała o tym wszystkim, kiedy Ezaw poszedł na polowanie, aby przygotować dla ojca potrawę, Rebeka chciała Bogu pomóc, oczywiście w cudzysłowie, że pewnie Bóg jest za słaby, bezradny, trzeba pomóc Bogu, aby wreszcie błogosławieństwo trafiło do Jakuba, którego ona bardziej miłuje niż Ezawa. I postanowiła kłamstwem i oszustwem załatwić tą sprawę, żeby jakby pomóc Bożej woli. Tak niektórzy próbują pomagać Bogu, myśląc, że Bóg się spóźnił, myśląc, że Bóg ma mało siły, że Bóg nic nie robi, Bóg tylko patrzy, a sytuacje jakby dzieją się od tak po prostu same sobie. Ale pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Kiedy Izaak był młodym człowiekiem, kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy był 12-letnim chłopcem i kiedy Abraham obudził go któregoś dnia i mówi: synu, chodź, pójdziemy. Wybierzmy się w drogę, mam jedną sprawę do załatwienia. Izaak obudził się szczęśliwy: z moim tatusiem pójdę na wycieczkę. Był tak szczęśliwy, radosny, ale podróż jego nie była taka radosna, gdyż ojciec był milczący i małomówny. Przez całą drogę Izaak próbował nawiązać z nim rozmowę, ale bez powodzenia. Ostatni raz próbował, kiedy razem wychodzili na górę Moria i mówił Izaak do ojca: ojcze mój, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham odpowiedział zdawkowo: Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie. I dalej rozmowa się skończyła. Szli przez 3 dni i Słowo Boże nie mówi, żeby ze sobą jakoś rozmawiali. Abraham był jakiś taki nieobecny, jakiś taki zamyślony. Na szczycie góry Izaak zobaczył, że nie ma jagnięcia, że on będzie ofiarą. Abraham przygotował ołtarz, rozłożył drwa na nim, związał syna i położył go na ołtarzu na drwach. Potem wyciągnął swoją rękę z nożem, żeby uśmiercić syna. Nagle czyjś głos woła go: Abrahamie, Abrahamie. On odpowiada: oto ja. I Bóg powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Bóg czekał do ostatniej chwili, zanim interweniował. Już nóż podniesiony, jeszcze jedno mgnienie, a Izaak spłynąłby krwią pod nożem ojca. Lecz w ostatniej chwili Bóg interweniował. On nie spóźnił się ani o sekundę. Izaak to przeżył. Od tego czasu minęło parę dziesięcioleci. Teraz zestarzał się, ale czy Bóg się zestarzał? Nie. Czy Bóg zapomniał swojej obietnicy odnośnie Jakuba? Nie. Czy Bóg jest inny niż wtedy, kiedy Izaak był młodym chłopcem? Nie. Bóg jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki, jak mówi Słowo Boże. Przypuśćmy, Ezaw zdobył dziczyznę, przygotował ją, tak abstrahujmy, przyniósł swojemu ojcu, a potem Izaak uniósł swoje ręce, aby pobłogosławić Ezawa. I co by się wydarzyło dalej? Jestem przekonany, że Bóg by powiedział: Izaako, Izaaku, a później nie wkładaj rąk na twojego syna Izaaka, Ezawa. Dosłownie powtórzyłoby się to, co było na górze Moria. Tak ja myślę. Jeśli Bóg ma w swoim słowie błogosławieństwo Jakuba, ma swoje inne plany, to choćby ziemia i niebo przeminęły, Boże Słowo musi się wypełnić. Tak samo jak Bóg powstrzymał uniesioną rękę Abrahama, tak przeszkodziłby Izaakowi błogosławieństwo Ezawa. Trudno było, które było przeciwne jego woli. A gdyby Rebeka mogła czekać, o ile lepszy byłby ten 27 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie byłby to rozdział kłamstwa, lecz rozdział o potężnym działaniu Bożym wykonującym całą wolę Bożą. Lecz Rebeka nie mogła czekać. Dużo ludzi śpieszy się w tym momencie. Dużo ludzi ma swoje zegarki. Jak często wydaje nam się, że Bóg zapomni przyjść z pomocą w czas, dlatego musimy działać sami. O nie, Bóg jeszcze nigdy niczego nie zapomniał. Nigdy się nie spóźnił. Prawda, On zmusza nas niekiedy do czekania i jest to prawidłowe. Ale kiedy przyjdzie odpowiedni czas, Jego pomoc przyjdzie z całą mocą. On się nigdy nie spóźnia. On zawsze przyjdzie na czas. Ludzie próbują poprawiać Boga, ludzie próbują zmieniać Boże prowadzenie i często to przynosi wręcz odwrotny skutek. Często to przynosi wręcz odwrotny skutek, czasami nawet tragiczny. Można czekać do ostatniej chwili. Bóg nie da nam zawieść się na sobie, kiedy Mu ufamy. Jest to pewne. O, gdyby Rebeka w tym dniu padła na kolana, słysząc rozmowę Izaaka z Ezawem i prosiła Boga, żeby zburzył plan Izaaka i zamienił jego zamiar, to miałby powodzenie. Ale jej własna pomoc przyniosła jej i całemu domowi tylko smutek i nieszczęście. Co się stało, kiedy doszło do tego oszustwa, kiedy Izaak pomylił Jakuba z Ezawem? I to zauważmy. Słyszał Izaak głos Jakuba, ale dotknął się rąk Jakuba, na którym były takie łatki zwierzęce. Poznał, że to ręce Ezawa. Poczuł woń pola. Izaak też poczuł, tak poszedł takimi uczuciami, poszedł ciałem, poczuł zapach pola, poczuł zapach dziczyzny. Dotknął się Jakuba, który był Ezawem, tak powiedzmy, i to go zmyliło. Nie ufał swojemu sercu, tylko poszedł uczuciami. Uczucia są często zawodne, ale Boże Słowo trwa na wieki. Boże Słowo nie ma nic wspólnego z uczuciami. I kiedy doszło do tego oszustwa zapoczątkowanego przez Rebeka, a wykonanego przez Jakuba, co się później stało? Jak czytaliśmy, było tylko smutek i nieszczęście. Ezaw próbował za tą sytuację zabić Jakuba. Jakub musiał przed nim uciekać z domu rodzinnego do brata jego matki, do wuja Labana, który go oszukał niejednokrotnie. Tam musiał u niego służyć przez 14 lat. Później musiał od niego wyjeżdżać potajemnie. Doświadczył niegodziwości swego syna Rubena, zdrady i okrucieństwa Symona i Lewiego względem Sychemitów, kiedy jeden z synów Sychema zdradził Izraelitów i zgwałcił Dinę, siostrę Symona i Lewiego, i oni się zemścili i zabili ich potajemnie, po czym musiał stawić czoła, kiedy Rebeka umierała przedwcześnie, i potem musiał walczyć i strawić przedwczesną, myślał o przedwczesnej śmierci Józefa, kiedy jego synowie donieśli mu, że Józef został zabity przez zwierzę, a mimo wszystko został sprzedany. A na domiar złego klęska głodu zmusiła go do przeprowadzki do Egiptu, gdzie też umarł. Tragiczna historia. Wszystko przez oszustwo, którego się dopuściła i Rebeka, a wcześniej plan Izaaka, który był niezgodny z Bożą wolą. Jeśli próbujemy poprawiać Boga albo nie czekamy na Niego, zbieramy tylko ponure żniwo naszych uczynków. Niech nas Bóg uchowa przed postępowaniem Rebeki. Nie możemy pomagać Bogu i całkowicie nie musimy robić, możemy chwalić Boga, ufając mi, oczekując Jego pomocy do samego końca. Czytamy w Habakuka, w liście do Habakuka, w księdze proroka Habakuka, w 2 rozdziale, w 4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rebeka i Izaak dopuścili się niesprawiedliwości i nie mieli pokoju, byli podnerowani, byli niespokojni i próbowali coś zrobić, aby poprawić swoje życie. Izaak chciał najeść się smacznej potrawy, której Jakub nie potrafił zrobić, nie potrafił upolować tego zwierzęcia, a Rebeka chciała pobłogosławić swego młodszego syna i dopuściła się oszustwa, co się Bogu nie podobało. Jak czytaliśmy, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, wiersze 38 i 39 czytamy: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zauważmy, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeżeli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Widać po życiu Jakuba, że zbierał żniwo swojego uczynku. Rebeka musiała wcześniej umrzeć. Izaak cierpiał, bo nie miał spokoju w swojej rodzinie. Były konflikty między braćmi, dochodziło do niewesołych rzeczy. Rodzina zaczęła się rozsypywać, ale Bóg okazał swoją łaskę i pomimo postępowania Rebeki i Izaaka, które Bogu się nie podobało, i postępowania dalej Jakuba, Bóg okazał łaskę. Ale ile możemy grzeszyć przeciwko Bogu? Ile możemy postępować wbrew Bożej woli i znów Bóg musi nas co chwilę wyciągać, co musi Bóg nas okazywać łaskę i ciągnąć, zamiast w pokoju czekać na zbawienie Pana. Jak mówią 3 rozdział Trenów, spokojnie czekajmy na zbawienie Pana. Chociaż sytuacja nas dusi, chociaż czas nas goni, patrzymy na zegarek, no już, ja muszę zapłacić rachunek, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, no jakby nie mam Bożego błogosławieństwa, Bóg obiecał. Teraz mamy taką sytuację, większość ludzi siedzi w domu, większość ludzi martwi się, mam firmę, co zrobię, jak zapłacę ZUS, jak zapłacę swoim pracownikom, jak to wszystko ogarnę. Jeszcze parę dni, może jeszcze tydzień będę musiał zamknąć firmę, co zrobić wtedy? I nie może, może pracę stracę, no taka sytuacja, moja firma nie pracuje, tu ludzi zwalniają, co to będzie, z czego będę żył, już na życie biorę pieniądze z banku, co to będzie? I ludzie martwią się, ludzie przeżywają, ludzie siedzą w domu, gryzą paznokcie, wyrywają włosy z głowy. Ale zauważmy, Bóg tą chwilę, którą teraz mamy, Bóg to wszystko przewidział. I Bóg oczekuje, że zaufamy Mu do końca. Nie będziemy patrzeć na okoliczności, które są wokół nas. One nie są sprzyjające. Jak będziesz patrzył na okoliczności, będziesz żył tymi okolicznościami, to będziesz, twoje serce zacznie tak funkcjonować. Będziesz się bał, jak inni ludzie się boją. A Bóg nas nie powołał do strachu, abyśmy się bali. Bóg nas nie powołał do tego, abyśmy tracili pokój. Bóg powiedział, dążcie do pokoju. Dążcie do pokoju. A co znaczy dążyć do pokoju? Skupiajmy się na Bożym Słowie. Zagłębiajmy się na Boże Słowo. Mamy teraz czas, mamy dużo teraz czasu, aby się modlić, aby studiować Boże Słowo, bo w Bożym Słowie jest pokój. Boże Słowo, kiedy czytam, jak mówi list Pawła do Rzymian, wiara i ze słuchania Słowa Bożego. My potrzebujemy wiary, aby to przetrwać. To człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy człowiek z wiary żyć będzie. To jest Boża obietnica. A sprawiedliwy mój, tu Bóg mówi, liście do Hebrajczyków, mój sprawiedliwy, Bóg mówi, jesteś Bożym dzieckiem. A jeśli jesteś Bożym dzieckiem, Bóg cię usprawiedliwił. I Bóg dał narzędzia, Bóg dał możliwości, dał umiejętności przez Ducha Świętego, abyśmy z wiary żyli. A jeśli będziemy wierzyć, będziemy zachowywać duszę, czyli mówiąc odwrotnie, parafrazując ten rozdział z Księgi proroka Habakuka, jeśli wierzymy, będziemy mieli spokój duszy. Jeśli wierzymy, będziemy mieli spokój duszy. A jak najbardziej w tym czasie potrzebujemy spokoju duszy. Potrzebujemy Bożego pokoju, aby słyszeć Boga. Jeśli nie masz pokoju, Boga nie usłyszysz. A Bóg mówi wiele o tej sytuacji. Bóg chce pobłogosławić cię. Bóg chce, abyś się wreszcie uspokoił. Bóg chce, abyś nie myślał, że stracisz pracę. Bóg przewidział tą sytuację. I Bóg chce cię pobłogosławić. Bóg chce cię pobłogosławić. Bóg chce sprawić, że niczego ci nie zabraknie. Jak my czytamy w jednej z Ewangelii, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, czyli jedzenie, ubranie, rachunki czy inne zobowiązania, będzie nam dodane. Będzie nam dodane. Jak Rebeka i Izaak chcieli załatwić sprawę po swojemu. Bóg powiedział jasno, Jakub będzie błogosławiony bardziej od Ezawa. Czyli Ezaw też będzie błogosławiony, ale Jakub będzie bardziej błogosławiony. Przez jeszcze nieuświęcone swoją cielesność Rebeka i Izaak zrobili zupełnie odwrotnie. I Bóg musiał to wszystko naprawić przez całe życie Izaaka i przez całe życie praktycznie Jakuba. Doszło do tego, że Bóg w swojej łasce przemienił Jakuba w taki sposób, że stał się już Jakub innym człowiekiem. I wtedy Bóg powiedział do niego, nie nazywasz się ci Jakub, czyli chytry, przebiegły, ale nazywasz się od dzisiaj Izrael, mój wybrany. I doszło do tego, że pomimo, że Ezaw ścigał Jakuba, aby go zabić, pod koniec życia Ezawa Jakuba bracia pojednali się. I zauważmy, że to było z inicjatywy Ezawa. Jakub szedł na spotkanie Ezawa i bał się, że Ezaw go zabije. Wysłał najpierw swoje dzieci na przywitanie Ezawa, najpierw prezenty jakieś wysłał, żeby udobruchać Ezawa. Ezaw nie patrzył na prezenty, tylko zobaczył Jakuba i uściskał, i bracie mój kochany. Bóg tak sprawił, że pojednał zwaśnione strony. Ileż razy Bóg musi naprawiać nasze życie, kiedy sami je popsujemy. A gdybyśmy znali Boże Słowo, gdybyśmy do końca zaufali Bogu, nie trzeba było nic naprawiać. Może troszkę zmodyfikować, ale nie trzeba było ratować całej sytuacji, nie trzeba było przez tyle lat żyć i męczyć się, żyć w takim niepokoju. Co będzie? Ale Bóg wyprowadził tą całą sytuację i doprowadził do szczęśliwego końca. Izaak, pomimo że umarł w Egipcie, ale umarł szczęśliwy i syty dni. Bo co się stało? Zobaczył swego syna Józefa, o którym myślał, że już umarł. I gdy zobaczył Józefa, powiedział, teraz mogę umrzeć. Gdy zobaczyłem ciebie, że żyjesz. I jestem szczęśliwy. Bóg doprowadził do takiej sytuacji. Jakub, gdy odchodził, też był szczęśliwy. Miał 12 swoich synów, kilka córek. I okazało się, że Bóg sprawił, że z tych 12 synów narodził się cały Izrael. Z tych 12 synów powstało 12 pokoleń izraelskich. Człowiek nie jest w stanie zaciemnić Bożego planu. Chociaż przez swoją nieudolność próbuje to zrobić, ale Bóg jest silniejszy niż cokolwiek i ktokolwiek. Takiemu Bogu służymy i nie martwmy się tą sytuacją. Niech ta sytuacja nie wyprowadza nas z takiej duchowej równowagi. Niech nasza dusza wreszcie odpocznie. Odpocznie w Bogu. O tym też mówi list do Hebrajczyków. O odpocznieniu w Bogu. Pomimo zapieruchy wokół, Bóg daje nam i obiecuje nam odpocznienie w sobie. Pokój dla naszego serca, jeśli będziemy tylko wierzyć w Jego Słowo. Okoliczności są, jakie są, ale Boże Słowo jest ponad to wszystko. I niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.